Bogu, witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy już i czytaliśmy ten fragment, gdzie Piotr mówi, że Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Myślę, że to wspaniały przywilej, prawda? Wielka rzecz. I myślę, że lubimy o tym mówić, lubimy o tym myśleć. Dlaczego jest wspaniałą rzeczą być królewskim kapłaństwem? Dlaczego wspaniałą rzeczą jest być z rodu królewskiego? Dlaczego jest wspaniałą rzeczą być dziedzicem? Dlaczego? Kiedy patrzymy na, nie wiem, rodziny królewskie w tym świecie, królowa Elżbieta, prawda, i cała ta rodzina, książę Karol, książę Harry, prawda, i te księżne, i ci wszyscy ludzie, tak być może patrzymy na to, jakie mają wspaniałe życie, jakie przywileje, jakie stroje, jakie, w jakich warunkach żyją, mieszkają, jakie wspaniałe potrawy jadają. Być w rodzinie królewskiej, czy być z rodziny królewskiej, to na pewno wielki i wspaniały przywilej i zaszczyt i same wspaniałe rzeczy. Ale wiecie, czasami się zdarza, że gdzieś w jakiejś gazecie możemy zobaczyć zdjęcie kogoś z rodziny królewskiej w jakiejś takiej, no, sytuacji, w której, no, mi nikt by zdjęcia nie zrobił, prawda? Jakbym gdzieś tam, nie wiem, szedł sobie w gumofilcach po polu albo, nie wiem, no, kopał jakiś dół, czy jeszcze coś robił innego, albo zachowywał się w jakiś sposób taki, gdzieś tam sobie leżał pod płotem na przykład. A takim ludziom zaraz robią zdjęcie i te zdjęcia są na pierwszych stronach gazet. Wszyscy o tym mówią, wszyscy kiwają głowami. Dlaczego? Z jakiego powodu? Przecież ktoś, kto jest z rodziny królewskiej, może robić wszystko, prawda? Może czy nie może? Może, ale pewnych rzeczy robić po prostu nie wypada. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jak ktoś jest z rodziny królewskiej, to powinien żyć, prawda? Powinien się zachowywać, powinien się ubierać, powinien mówić tak jak ktoś, kto pochodzi z rodziny królewskiej. Nie jak ktoś, kto stoi pod budką z piwem, dlatego że bycie w rodzinie królewskiej to są wspaniałe przywileje i różne takie dobre rzeczy, ale to są też obowiązki. To jest też coś, co sprawia, że no musimy zachowywać się właśnie jak ci, którzy są z rodziny królewskiej. I Boże Słowo o tym też mówi. Mówi o tym, że jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. I to jest prawda, to jest fakt niezaprzeczalny. Ale Boże Słowo mówi też o tym, że my jako ci, którzy są z tej rodziny, to nie tylko korzystamy z tych wszystkich przywilejów, i jeszcze będziemy korzystać, bo to, co my wiemy dzisiaj, to, co widzimy dzisiaj, to jest tylko jakaś drobna część tego, co należy do naszego powołania. I taki pierwszy fragment Bożego Słowa, który chcę przeczytać, Efezjan, 4 rozdział. Przeczytamy sobie kilka wersetów i kilka fragmentów Bożego Słowa. Efezjan, 4 rozdział, 1 werset. Efezjan 4:1. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Wiecie, apostoł Paweł na początku tego listu pisze o tym, że w Chrystusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa i tak dalej. Te wspaniałe rzeczy, które są częścią naszego powołania, które są częścią naszej rzeczywistości. To wszystko, co mamy, co posiadamy w Chrystusie. Ale jest też druga strona medalu. Jest też jakby to, co jest konsekwencją tego powołania. I Paweł pisze, napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Czyli pewne rzeczy nam przystoją, a pewne rzeczy nam nie przystoją. Tak jak możemy czasami usłyszeć, że ktoś mówi, no słuchaj, no wypada to zrobić, czy nie wypada? W zasadzie mogę to zrobić, no ale czy wypada mi to zrobić? Prawda? Czasami w święta są takie dylematy. No czy w święta wypada, czy nie wypada? Czy wypada tak się ubrać, czy nie? Jak kiedy idziemy w gości, no to czy wypada coś zrobić, czy powiedzieć? W zasadzie możemy, bo nikt nam głowy nie urwie, prawda? Ale pewnych rzeczy po prostu z racji tego, że kim jesteśmy, kogo reprezentujemy, do kogo należymy, pewnych rzeczy nie wypada. Nie żyjemy na swój własny rachunek. Nie jesteśmy tylko my, ale skoro cieszymy się i chwalimy się i chlubimy się tym, że należymy do Bożej rodziny, że jesteśmy tym królewskim kapłaństwem, to tak jak Paweł pisze, postępujcie, abyście postępowali jak przystoi, bo pewne rzeczy nie przystoją. A Biblia Tysiąclecia tłumaczy to w ten sposób: zachęcam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Pewne rzeczy są niegodne. Właśnie kogoś, kto należy, czy mówi, czy chlubi się tym, że należy do Bożej rodziny. Pewne rzeczy są niegodne. Tak jak książę jakiś tam, chociaż jest tego królewskiego rodu, nie może powiedzieć, a co mnie to obchodzi, ja będę robił co chcę. Nie. On reprezentuje całą rodzinę. Całą rodzinę. Wszyscy będą się wstydzili, jeśli coś takiego zrobi. Nie żyje na swoje własne konto. I my również, bracia i siostry, nie żyjemy na swoje własne konto. Nie możemy machnąć ręką, bo albo jesteśmy tym królewskim kapłaństwem, albo nie jesteśmy. W liście do Kolosan, 1 rozdział, 9 werset. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Paweł mówi o tym, że słyszał o nich, że oni dobrze stoją w wierze, że usłyszał o ich miłości i mówi tak, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób jaki? Godny Pana. My mamy przywilej nie tylko być Bożymi dziećmi, nie tylko należeć do Bożej rodziny, nie tylko zostaliśmy usynowieni, ale z tego wynika też, z tego przywileju, wielkiego przywileju i wielkiego daru, wynika też pewien obowiązek, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu, w poznawaniu Boga. Wiecie, dlaczego Paweł to pisał? Bo to było ważne. Bo to nie było takie oczywiste. Bo widocznie miał powód, żeby to napisać. Wiecie, dalej w liście do Kolosan Paweł będzie pisał o tym, co mają umartwiać w swoim ciele. O tym, co mają odrzucić. O tym, co mają, że mają zewlec z siebie starego człowieka. O tym, że mają się oblec w tego nowego. Wiecie, do kogo to pisze? Właśnie do tych, którzy są tym królewskim kapłaństwem, którzy są z tego królewskiego rodu, którzy są kapłanami, którzy się cieszą i radują z tej wielkiej i wspaniałej pozycji, jaką każdy człowiek wierzący ma w Chrystusie. Ale mówienie o tej pozycji to też jakby mówimy jednocześnie i rozumiemy to, że obok przywilejów, obok tego wspaniałego posadzenia nas w okręgach niebieskich, mamy też obowiązek, mamy też zobowiązanie. I Paweł pisze, abyście postępowali, modlimy się o to, abyście postępowali w sposób godny Pana. Dlaczego? Ponieważ reprezentujemy Go tutaj na ziemi. Ponieważ to nie jest obojętne, jak my żyjemy, jak się zachowujemy. To nie jest obojętne, jak wygląda nasze życie. W Ewangelii Mateusza czytamy coś takiego. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Świeca świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Mamy świecić przed ludźmi. Czym mamy świecić? Swoim ubiorem? Swoim wyglądem? Swoją mądrością? Swoimi talentami? Czym mamy świecić? Wiecie czym? Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie, co świeci w nas przed ludźmi? Nie nasze modlitwy, nie nasze pieśni, nie nasza mądra mowa, nawet nie to, że my cytujemy Boże Słowo, bo znamy głębokie prawdy Bożego Słowa, znamy Ewangelię i teraz będziemy świecić, mówiąc mądre i wspaniałe rzeczy. To nie to świeci. Nie tym mamy świecić. Wiecie, główną rzeczą, która świeci w tym świecie przed ludźmi, w naszym życiu, wiecie co jest? Uczynki. Nasze życie. To jak żyjemy. To jak się zachowujemy. To jak reagujemy. To co wybieramy. To, z czego rezygnujemy, to, gdzie chodzimy albo gdzie nie chodzimy, to świeci. Nic innego. Może nam się wydawać, że cały tydzień możemy żyć jak chcemy, a w niedzielę będziemy świecili wspaniale. To nie tak. To nie tak. Świecimy każdego dnia. I ktoś już powiedział taką mądrą rzecz, że nasze czyny głośniej przemawiają niż nasze słowa. Możemy mówić bardzo duchowe rzeczy, bardzo mądre, ale jeśli nie będzie potwierdzenia w naszym życiu, to nasze słowa nic nie znaczą, kompletnie nic. Tym, co świeci w tym świecie, jest Twoje i moje życie. Dlatego apostoł Paweł w zasadzie w każdym liście, w każdym swoim liście zapewnia wierzących o tej pozycji, jaką mają w Chrystusie, ale równie dużo miejsca, a może nawet więcej, poświęca temu, jak powinni żyć, jak powinno wyglądać ich życie, jak powinni się zachowywać, co powinni robić, a czego nie powinni robić. Filipian, Paweł pisze tak: czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Znowu to samo. Znowu to sama nauka. Znowu ta sama myśl i ta sama prawda. Świecicie jak światła na świecie, ale czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy. To prawda, w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy święci, ale Paweł pisze, abyście się stali nienagannymi. Wiecie dlaczego? Ci, którzy byli święci, ci, którzy byli usprawiedliwieni, dopiero mieli się stać. Dopiero to było przed nimi. Wiecie dlaczego tak Paweł mówi? Dlatego, że jest jeszcze wiele rzeczy w naszym życiu, które wymagają poprawy. Zgodzicie się ze mną? Że jest bardzo wiele. To jest właśnie uświęcanie. W Bożym Słowie czytamy, że mamy dążyć do uświęcenia. Dlaczego? Bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Jeśli nie ma tego procesu w Twoim życiu, jeśli się być może myślisz, kiedyś tam nawróciłeś, ale jeśli nie ma tego procesu uświęcania w Twoim i moim życiu, bez tego nie ujrzysz Pana. To znaczy, że tak naprawdę nigdy się nie nawróciłeś. Coś przeżyłeś, coś o czym się dowiedziałeś, uwierzyłeś taką płytką wiarą, ale nigdy nie było takiego duchowego odrodzenia. I najważniejszym taką próbą dla Ciebie i dla mnie jest właśnie ten proces uświęcenia. Czy on zachodzi? Czy inni mogą, patrząc na Ciebie, powiedzieć, jesteś innym człowiekiem niż pół roku, czy rok temu, czy pięć lat temu? Że widać ten proces, widać, że to się dzieje. I dlatego Paweł pisze, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali. Czyli to jest coś, co się cały czas dzieje w naszym życiu. To się nigdy nie skończy, ale to musi zachodzić. To musi się odbywać, to musi być coś, na czym nam zależy, to musi być coś, na co kładziemy nacisk. Nie możemy stanąć i jakby powiedzieć sobie, no dobra, skoro się nawróciłem, skoro jestem tym królewskim kapłaństwem i rodem świętym i tak dalej, i tam mam te wszystkie rzeczy, tak jestem jak książę Harry czy ktoś inny, to co mi tam teraz? Po co się wysilać? Po co w ogóle cokolwiek robić? Teraz tylko już trzeba czekać, prawda? I można żyć jak się chce, bo wiecie, życie toczy się cały czas. My nie możemy się zatrzymać albo zawisnąć gdzieś tam w próżni. Świat nas atakuje. Świat cały czas domaga się tego, abyśmy żyli jak ten świat. I albo będziemy walczyć, albo będziemy się przeciwstawiać, albo będziemy płynęli z prądem i będziemy myśleli jak ten świat i będziemy żyli jak ten świat. I skończymy jak ten świat, jeśli sobie na to pozwolimy. Dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, i może przeczytajmy sobie od 2 do Koryntian, 5 rozdział, od 9 wersetu. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Dokładamy starań. Dokładamy starań. My, którzy jesteśmy zbawieni z łaski, my, którzy niczego nie możemy dodać do swojego zbawienia, my, którzy wiemy, że Chrystus za nas wszystkiego dokonał, ale właśnie dlatego, że Chrystus za nas wszystkiego dokonał. I kiedy już jesteśmy zbawieni z łaski i niczego nie możemy dołożyć do naszego zbawienia, mamy dokładać starań. Do czego? Jemu się podobać. Jemu się podobać. Aby nasze życie Jemu się podobało. Aby nasze decyzje Jemu się podobały. Czasami to lekceważymy i machamy ręką i mówimy, no przecież jesteśmy zbawieni. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy zbawieni, mamy się Jemu podobać, mamy dokładać starań, mamy żyć życie, które jest godne dziecka Bożego, które jest godne, jak czytaliśmy, abyśmy postępowali jak przystoi na nasze powołanie. To nie jest obojętne, jak żyjemy. Dokładamy starań, aby Jemu się podobać. I kolejna rzecz. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Myślałeś kiedyś o tym? Że będziesz musiał stanąć przed sądem Chrystusowym? To nie będzie sąd na potępienie. Ale każdy z nas zostanie rozliczony ze swojego życia. Jak żył? Co robił? Czy wykorzystał należycie dany mu czas, aby zdać sprawę z tego, co zrobiliśmy i z tego, co nie zrobiliśmy? Czy jesteś gotowy na to? Czy myślisz o tym? Czy każdego dnia, dokonując decyzji, wyborów, myślałeś, że Jezus cię kiedyś rozliczy z tego? Z niewykorzystanych szans. Z pieniędzy, które dał ci do tego, żebyś nimi zarządzał. To nie są twoje pieniądze. Talenty, które masz, możesz je zakopać. Czytamy o tym w Bożym Słowie. A możemy nimi, mamy nimi służyć. To jest nasz obowiązek. Dane nam zostały po to, abyśmy służyli nim, innym. Dzieci, które masz na wychowaniu. Braci i siostry, których masz obok siebie. Te wszystkie rzeczy i jeszcze wiele, wiele innych. Boże Słowo mówi, że będziemy musieli z tego się rozliczyć. że ktoś nas pewnego dnia z tego rozliczy. Dlatego to jest jedna z tych rzeczy, które mają nas motywować, które mają sprawiać, że będziemy przykładali uwagę do naszego życia. To dlatego właśnie Biblia mówi: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Nie dlatego, że boimy się, że możemy je utracić, ale właśnie dlatego, że zdajemy sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży. Jak wielką rzeczą jest należeć do Bożej rodziny. Że nie mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy, na które inni mogą sobie pozwolić. Ile to razy słyszałem od moich dzieci, które mówiły: no, a on może, a tamten może, a ty nie możesz. Ty nie możesz, bo żyjesz w takiej rodzinie, bo reprezentujesz też swoją rodzinę i dlatego nie możesz. Jeśli jesteś dzieckiem króla i cieszysz się z tego, że jesteś dzieckiem króla i chlubisz się tym, to żyj. Żyj tak. Mów tak. Zachowuj się tak. Paweł pisze, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Mamy żyć tak jak Chrystus. Mamy Go naśladować. Czytaliśmy, że już nie żyjemy my, tak? Że zostaliśmy z Chrystusem ukrzyżowani. Nie żyjemy my, ale żyje w nas. Kto? Chrystus. I tak wyglądać ma nasze życie, jakbyśmy nie żyli my, ale jakby żył w nas Chrystus. Chrystus nie mieszka w nas po to, abyśmy się cieszyli z tego i nosili Go zamkniętego w skrzyneczce, w pudełku, tak jak niektórzy wierzą, że gdzieś jest tam zamknięty. On ma być Panem naszego życia. On ma być Królem naszego życia. Nasze życie ma tak wyglądać. To nic nie znaczy, że będziemy mówili, że żyje we mnie Chrystus, a moje życie będzie wyglądało, jakby Jego tam nigdy nie było. To nic nie znaczy. Jeśli mówisz, że żyje w Tobie Chrystus, to pokaż, że żyje w Tobie Chrystus. To żyj tak, jakby żył w Tobie Chrystus. Pozwól Mu rządzić Twoim życiem. Pozwól żyć Chrystusowi w Tobie. Nie takiemu zamkniętemu, który nie może nic zrobić, ale Chrystus, który naprawdę żyje w sercu człowieka, panuje w tym sercu. I wiecie, i to widać. To widać, bo mówi o tym Boże Słowo: tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Kiedy Chrystus żyje w sercu człowieka, to tego się nie da nie zauważyć. Tego się nie da zobaczyć. Nie trzeba nawet o tym mówić. Słuchaj, żyje we mnie Chrystus. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy to będą widzieć. I to będzie dla wszystkich oczywiste. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Wiecie, samo się nic nie zrobi. Boże Słowo mówi o tym, że potrzebny jest nasz udział, potrzebny jest nasz wysiłek, potrzebna jest nasza świadoma decyzja, abyśmy wiedzieli o tym, abyśmy znali te prawdy Bożego Słowa, to czego Bóg od nas wymaga, abyśmy godnie reprezentowali naszego Pana. Będziemy dzisiaj przystępować do stołu Pańskiego. Wiecie, to jest taki moment, bym powiedział, taki wrażliwy moment w ciągu miesiąca, że uważniej patrzymy na swoje życie. Baczniej przyglądamy się temu, co zrobiliśmy, temu, co robimy, temu, kim jesteśmy w danym momencie. Niech Bóg wykorzysta ten czas wieczerzy, abyśmy popatrzyli na siebie, tak jak mówi Boże Słowo, abyśmy siebie osądzili, abyśmy przejrzeli swoje serce, czy rzeczywiście żyjemy, nasze życie jest godne naszego Pana. Mamy wszelkie dostępne narzędzia. To, co czytamy też tak chętnie, że ubłogosławił nas w Chrystusie Bóg wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale jednym z tych błogosławieństw jest to, że mamy takie duchowe rozróżnienie i możemy, jesteśmy zdolni, jesteśmy w stanie osądzić swoje życie. Jeśli coś jest nie tak, jeśli widzisz, że coś jest nie tak, mamy ten przywilej jako Boże dzieci przyjść i wyznać Mu i prosić Go. Jeśli Twoje życie, masz świadomość tego, nie odpowiada tej godności, którą otrzymałeś, przeproś Boga za to. Powiedz Mu, że zapomniałeś o tym, że się zagubiłeś, że się zagalopowałeś. Wiecie, teraz jest czas na to, abyśmy to robili. Nie pozwólmy sobie na byle jakie życie. Nie pozwólmy sobie na byle jakość w naszym życiu. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wykorzystajmy to i godnie reprezentujmy naszego Pana, który umarł za nas, który wykupił nas na własność, który zapłacił wielką cenę za to, kim dzisiaj możemy być. Ale bądźmy tacy nie tylko tutaj, na zgromadzeniu. Bądźmy tacy przez cały tydzień tam, gdzie jesteśmy. Bądźmy tym królewskim kapłaństwem, tymi synami i córkami króla. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.